Ogromna armia ściga nas uparcie, rzekł Aragorn. Niosą ze sobą ogień, powiedział Theoden, i palą po drodze wszystko, stogi, szałasy i drzewa. To bogata dolina. Wiele w niej jest ludzkich osiedli. Nieszczęsny mój lud. A my nie możemy tej nocy spaść jak burza z góry na tę bandę, rzekł Aragorn. Boli mnie, że musimy przed nimi uchodzić. Nie będziemy potrzebowali uchodzić daleko, odparł Eomer. Helmowy szaniec już blisko. Stara fosa i wały przecinają w poprzek doliny o ćwierć mili przed wrotami. Tam możemy się zatrzymać i stawić czoło orkom. Nie, za mało nas, żeby bronić szańca, rzekł Theoden. Ma on więcej niż mile długości, a w dodatku przerwa między wałami jest szeroka. Przerwy musi bronić tylna straż, jeśli nieprzyjaciel będzie nam następował napięty, powiedział Eomer. Nie było na niebie ani gwiazd, ani księżyca, kiedy dojechali do przerwy w wałach, przez którą spływał z góry potok, a jego brzegiem biegła droga z rogatego grodu. Szaniec zamajaczył przed jeźdźcami znienacka, niby olbrzymi cień nad czarną czeluścią. Gdy oddział zbliżył się, z wałów okrzyknęła go straż. — Król Rohanu jedzie do Helmowych Wrót! — zawołał w odpowiedzi Eomer. — Mówi Eomer, syn Eomunda! — Oto pomyślna, a niespodziewana nowina — odparł wartownik. — Pospieszajcie! Nieprzyjaciel jest już blisko! Jeźdźcy minęli przerwę między wałami i zatrzymali się ponad nią na trawiastym stoku. Ucieszyła ich wiadomość, że Erkenbrand zostawił dla obrony Helmowych Wrót sporą załogę, do której potem przyłączyło się jeszcze wielu wojowników spośród cofających się od brodu oddziałów. — Zbierze się chyba 1000 ludzi zdolnych do walki wręcz — powiedział Gamling, stary wojownik, dowódca załogi szańca. — Lecz większość z nich, jak ja, dźwiga na grzbiecie za wiele zim albo za mało, jak mój wnuk. Czy słyszeliście coś o Erkenbrandzie? Wczoraj mieliśmy wieści, że ciągnie ku Helmowemu Jarowi wraz z resztą swojej wyborowej piechoty. Dotychczas jednak nie przybył. Boję się, że go nie zobaczymy, odparł Eomer. Zwiadowcy nie przynieśli o nim żadnych wiadomości, a całą dolinę za nami zajął już nieprzyjaciel. Bardzo bym pragnął, żeby Erkenbrand ocalał, rzekł Theoden. To dzielny człowiek. W nim odżyło męstwo Helma, zwanego Młotem. Ale nie możemy na niego tutaj czekać. Trzeba wszystkie nasze siły skupić za murami. Czy w grodzie są zapasy? Wieziemy z sobą niewiele prowiantu, bo spodziewaliśmy się bitwy w otwartym polu, a nie oblężenia. W jaskiniach Jaru schroniła się moc ludu z zachodniej bruzdy, starców, dzieci i kobiet, odrzekł Gamling. Ale zgromadziliśmy także sporo żywności. Jest nawet bydło i pasza dla niego. To się dobrze stało, powiedział Theoden. Orkowie palą i grabią wszystko, co znajdą w dolinie. Jeżeli się połakomią na nasze mienie, przechowywane za Helmowymi Wrotami, drogo za nie zapłacą, odparł Gamling. Król ze swoim oddziałem pojechał dalej, przed groblą wzniesioną nad potokiem zsiedli z koni. Długą kolumną gęsiego przeprowadzili wierzchowce i weszli w bramę rogatego grodu. Tu również powitano ich okrzykami radości i rozbudzonej na nowo nadziei, bo dzięki przybyciu królewskiego oddziału w warowni znalazło się dość ludzi, żeby obsadzić zarówno sam gród, jak i zewnętrzny mur obronny. Oddział Eomera zaraz stanął w pogotowiu. Król ze świtą został w rogatym grodzie, podobnie jak wielu wojowników z zachodniej bruzdy. Eomer jednak rozstawił większą część swoich ludzi na zewnętrznym murze, w jego baszcie i tuż za nim, ponieważ to miejsce było najtrudniejsze do obrony, gdyby nieprzyjaciel natarł całą potęgą. Konie odesłano daleko w głąb jaru, z paru zaledwie ludźmi, żeby nie uszczuplać załogi. Mur miał 20 stóp wysokości, a tak był szeroki, że 4 wojowników mogło w szeregu zmieścić się na jego szczycie osłoniętym parapetem, zza którego najroślejszym nawet mężom głowa tylko wystawała. Tu i ówdzie między kamieniami ziały wąskie szpary strzelnicze. Z zewnętrznego dziedzińca rogatego grodu, a także od tyłu, z jaru, prowadziły tutaj schody, lecz od czoła mur był całkiem gładki, a ogromne kamienie ułożone tak, że nigdzie w spojeniach nie dawały oparcia stopom, u szczytu zaś tworzyły przewieszkę nad zawrotną przepaścią. Gimli stał oparty o przedpiersie muru. Legolas siedział wyżej, na parapecie, z łukiem gotowym do strzału, z oczyma wpatrzonymi w ciemność. — To już wolę — powiedział krasnolud, przytupując na kamieniach. — Zawsze serce mi rośnie, kiedy się znajdę bliżej gór. Skała tu dobra. Ta ziemia ma zdrowe kości. Poczułem je w nogach, gdy wspinaliśmy się od szańca. Daj mi rok czasu i setkę moich braci do pomocy, a zrobię z tego miejsca fortecę, o którą każda armia rozbije się jak woda. — Wierzę ci — odparł Legolas. — No cóż, jesteś krasnoludem, a to plemię dziwaków. Mnie się ta okolica wcale nie podoba, a pewnie za dnia także nie wyda mi się piękniejsza. Ale dodajesz mi otuchy, Gimli. I cieszę się, że stoisz przy mnie na swoich krzepkich nogach ze swoim ostrym toporkiem. Szkoda, że nie ma z nami więcej twoich współplemieńców. Jeszcze większa szkoda, że nie ma chociaż setki wprawnych łuczników z Mrocznej Puszczy. Bardzo by się przydali. Rohirrimowie na swój sposób nieźle szyją z łuków, ale za mało ich, o wiele za mało. Dla łuczników za ciemno teraz, rzekł Gimli. Właściwie pora nadaje się do spania. O, spać! Chyba jeszcze nigdy żadnemu krasnoludowi nie chciało się tak spać, jak mnie w tej chwili. Konna jazda okropnie męczy. Lecz toporek niecierpliwi się w mojej garści. Niech się tylko nawinie pod rękę kilka orkowych karków i niech mam miejsce, żeby się zamachnąć, a zaraz mnie i sen i zmęczenie odleci. Czas wlókł się leniwie. Daleko w dolinie wciąż płonęły rozproszone ogniska. Isengardczycy posuwali się teraz wśród ciszy. Światła pochodni wspinały się pod górę niezliczonymi krętymi sznurami. Nagle od strony szańca buchnęły wrzaski orków i zapalczywe wojenne okrzyki ludzi. Ogniste głownie pokazały się nad krawędzią fosy i skupiły gęsto w przerwie między wałami. Potem rozpierzchły się i zniknęły. Przez pole i podjazd pod bramy rogatego grodu galopem gnali jeźdźcy. To tylna straż, złożona z wojowników zachodniej bruzdy, wracała odepchnięta ku swoim. Nieprzyjaciel tuż! Wołali. Nie mamy już ani jednej strzały w kołczanach. Trupami orków wypełniła się fosa, lecz nie na długo ich to wstrzyma. Już lezą na wał jak mrówki. Oduczyliśmy ich przynajmniej świecenia łuczywem. Minęła już północ. Niebo było zupełnie czarne, a cisza w dusznym powietrzu zapowiadała burzę. Nagle oślepiająca błyskawica rozdarła chmury. Piorun rozszczepił się na szczycie od wschodu. W olśniewającym rozbłysku czuwający na murze wojownicy zobaczyli całą przestrzeń między grodem a szańcem zalaną białym światłem, w którym kipiało i roiło się mrowie orków. Jedni przysadziści, grubi, inni wysocy i chudzi, a wszyscy w spiczastych hełmach i z czarnymi tarczami. Coraz to nowe setki wdzierały się przez szaniec i cisnęły w przerwie wałów. Ciemna fala wzbierała od skały do skały, aż pod mur. Po dolinie przetoczył się grzmot. Lunął deszcz. I jak deszcz, gęste świsnęły nad murem strzały, ze szczękiem i błyskiem padając na kamienie. Niejedna trafiła w żywy cel. Rozpoczął się szturm na Helmowy Jar, lecz z twierdzy nie odezwał się żaden głos i nie odpowiedziano strzałami. Napastnicy zatrzymali się zbici z tropu milczącą grozą skał i murów. Raz za razem znów błyskawica rozświetlała ciemności. Orkowie wrzasnęli, wywijając dzidami i szablami. Nowy rój strzał sypnął się na obrońców muru, których błyskawica ukazała oczom napastników. Wojownicy Rohanu ze zdumieniem patrzyli w dolinę, gdzie, jak im się wydało, falował łan czarnego zboża skłębionego w podmuchu wojennej burzy, a każdy kłos połyskiwał ostrzem. Zagrzmiały mosiężne trąby. Zgraja nieprzyjaciół runęła naprzód. Jedni atakowali mur, inni groble i podjazd, który prowadził do bram rogatego grodu. Tam właśnie zgromadzili się najroślejsi z orków i dzicy ludzie z pustkowia Danlandu. Chwilę jakby wahali się, potem natarli. W świetle błyskawicy ukazała się na hełmach i tarczach biała ręka, nienawistne godło Isengardu. Napastnicy już osiągnęli szczyt skały i parli ku bramie. Wreszcie Grut odpowiedział. Spotkał nacierających huraganem strzał i gradem kamieni. Szeregi orków zachwiały się, załamały, cofnęły, po chwili natarły znowu i znów pierzchły. Za każdym jednak razem, jak fala przypływu, zatrzymywały się wyżej. Po raz wtóry zagrały trąby i czarna zgraja z wrzaskiem runęła naprzód. Ogromne tarcze trzymali jak dach nad głowami, pośrodku tłumu nieśli dwa potężne pnie drzew. Za ich osłoną kryli się łucznicy, szyjąc strzałami w stronę murów. Dosięgli bramy. Pnie rozkołysane w mocnych ramionach uderzyły w nią, aż belki jęknęły głośno, gdy któryś z napastników osuwał się na ziemię. Zmiażdżony ciśniętym z góry kamieniem, dwóch innych stawało zaraz w szeregu na jego miejscu. I wciąż na nowo dwa potężne tarany z rozmachem waliły w bramę. Eomer i Aragorn stali razem na zewnętrznym murze, słyszeli wrzaski i głuche dudnienie taranów. Nagle w świetle błyskawicy zobaczyli, co się dzieje u bramy i jakie grozi jej niebezpieczeństwo. — Idziemy — rzekł Aragorn. — Wybiła godzina, abyśmy razem dobyli mieczów. Pomknęli szczytem muru po schodach w górę ku zewnętrznemu dziedzińcowi na skalę. W biegu skrzyknęli jeszcze kilku dzielnych wojowników. Od zachodu, w narożniku murów otaczających gród, tam gdzie stykały się one z wysuniętym ramieniem urwiska, była mała furtka. Od tej strony, ku głównej bramie, biegła między murem a skrajem przepaści wąska ścieżka. Eomer i Aragorn jednocześnie skoczyli w furtkę, a garstka wojowników tuż za nimi. Dwa miecze dobyte z pochew błysnęły jak jedno ostrze. — Gutwine! — krzyknął Eomer. — Gutwine! — Miecz Rohanu! Handuril! Krzyknął Aragorn. Handuril, miecz Dunedainów! Niespodzianie z boku runęli na tłum dzikusów. Handuril wznosił się i opadał, krzesząc białe iskry. Krzyk wzbił się z murów aż pod wieżę. Handuril! Handuril wraca do boju! Ostrze niegdyś złamane znowu błyska! Napastnicy przerażeni odrzucili tarany i zwrócili się przeciw nacierającym rycerzom. Lecz mur orkowych tarcz pękł, jak gdyby piorunem rozcięty. Oni zaś sami, odepchnięci potężnie, padali na miejscu trupem albo walili się z urwiska w dół, w kamienne koryto potoku. Łucznicy orków chwilę jeszcze strzelali na oślep. Potem uciekli także. Eomer i Aragorn na moment zatrzymali się pod bramą. Grzmot huczał teraz gdzieś bardzo daleko. Błyskawice jeszcze migotały nad odległymi górami południa. Przenikliwy wiatr dął od północy. Chmury poszarpane płynęły szybko, spośród nich wyjrzały już gwiazdy. Nad wzgórzami od strony zielonej roztoki pokazał się księżyc i lśnił żółty na zmytym przez burzę niebie.